Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studie Wschodnie. A dziś jest z nami dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownik Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy naszą rozmowę od informacji o śmierci Michaiła Gorbaczowa, pierwszego i jedynego prezydenta Związku Radzieckiego, laureata Nagrody Nobla, który we wtorek wieczorem zmarł w wieku 91 lat. Człowiek, który doprowadził do rozpadu imperium, o którym szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała tak: godny zaufania przywódca, który utorował drogę do wolnej Europy. Ile w tym, panie doktorze, realnej oceny, a ile takiej kurtuazji typowej dla sytuacji po śmierci tego człowieka?
No właśnie, w tym jest jednak sporo mitologii. Michaił Gorbaczow wcale nie był taką postacią czarno-białą, czy taką jednowymiarową, jakby się wydawało. Jak z czasem zaczyna się często wydawać, często takie sądy dość jednoznaczne o postaciach historycznych wygłaszamy. No, Gorbaczow jest już postacią historyczną, bo mówimy o wydarzeniach sprzed 30 lat i ponad 30 lat, no i on już nie żyje. Ale to nie była postać wcale taka... To nie jest tak, że Michaił Gorbaczow, co często się dzisiaj mówi, że on doprowadził do upadku Związku Radzieckiego, że on rozmontował Związek Radziecki. Tak, w pewnym sensie tak, ale on wcale tego nie chciał. I to jest największy paradoks.
Właśnie zapominamy, że tak naprawdę on oczywiście chciał reform, ale tak, jakby to, co się potem stało, no to ewidentnie przerosło. To
zdecydowanie go przerosło i żeby zrozumieć, kim był Michaił Gorbaczow, to też trzeba sobie uświadamiać, jak funkcjonował Związek Radziecki. To było państwo totalitarne, podporządkowane w zupełności strukturom jednej partii, czyli partii komunistycznej. I Michaił Gorbaczow został sekretarzem generalnym tej partii, czyli właściwie najważniejszą osobą w Związku Radzieckim. I teraz, biorąc pod uwagę te dzisiaj wygłaszane opinie na jego temat, że był reformatorem, że rozmontował Związek Radziecki, to zastanówmy się, czy to jest w ogóle, czy to było możliwe w ogóle, żeby liberalny reformator został przywódcą totalitarnej partii komunistycznej. Gorbaczow był aparatczykiem komunistycznym od młodości. On przechodził, to był zwykły, znaczy właśnie niezwykły, to był funkcjonariusz partii komunistycznej. On przeszedł wszystkie szczeble kariery w partii komunistycznej. To był członek nomenklatury komunistycznej.
Więc nie mógł być w tym miejscu, absolutnie, w którym się znalazł przypadkiem, prawda?
Oczywiście, że no to jest niemożliwe, żeby wspiął się na szczyty władzy w Związku Radzieckim człowiek, któremu komuniści, któremu partia by nie ufała. Więc to absolutnie nie jest tak, że Konrad Wallenroth i rozsadził system od środka. Absolutnie nie. On chciał go po prostu zreformować, uczynić nieco nowocześniejszym. A ten mit wokół Gorbaczowa, czy ta sympatia do Gorbaczowa, która no na Zachodzie była i jest no dość zauważalna, to wynikała po prostu z tego, że on się bardzo różnił od swoich poprzedników, od poprzednich gęseków, od poprzednich osób na tym stanowisku, dlatego że w odróżnieniu od nich, czyli w odróżnieniu od tych kolejnych Breżniew, Andropow i tak dalej, którzy byli takimi dość kostycznymi, dość gburowatymi i niczym od siebie nie różniącymi się właściwie osobnikami, Gorbaczow był uśmiechnięty, Gorbaczow był towarzyski, Gorbaczow brylował na Zachodzie, w zachodnich mediach, chętnie rozmawiał. I co jest też bardzo ważne, Gorbaczow był pierwszym wysoko postawionym w ogóle człowiekiem Wschodu, czyli jednym przywódcą wschodnim, który pokazywał się publicznie z żoną. Raisa Gorbaczow była dobrze ubrana, była wykształcona, była właśnie towarzyska. Ona robiła dobre wrażenie na Zachodzie. W przeciwieństwie do tych poprzednich małżonek, poprzednich przywódców Związku Radzieckiego, które właściwie były elementem wystroju, takimi meblami. Nikt nigdy ich nie widział, nikogo one nie obchodziły i pozostawały zawsze w cieniu. A Raisa była taka medialna, dzisiaj byśmy powiedzieli, że była trochę celebrytką. Zresztą Gorbaczow też. Ale to no wcale
tą,
nie znaczy...
tą otwartość też Zachód docenił po prostu.
Tak, tak. I to też był PR. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był PR, to był taki wizerunek. Ale nie zapominajmy cały czas, że jednak Gorbaczow wcale nie chciał końca Związku Radzieckiego. Pamiętajmy, jak Gorbaczow zachował się po katastrofie w Czarnobylu. To właśnie jemu przede wszystkim zawdzięczamy to, że i tak ludzie poszli na pochody pierwszomajowe, że o tej chmurze Związek Radziecki milczał i udawał, że się nic nie stało, że to Gorbaczow chciał zamieść sprawę pod dywan. To dlatego właśnie ta akcja ratunkowa była opóźniona, to dlatego ludzie gołymi rękami wynosili ten grafit płonący, to dlatego tyle ludzi ucierpiało. To Gorbaczow wysłał czołgi na Litwę w 91 roku. To Gorbaczow stoi za interwencjami w Azerbejdżanie, na Łotwie, w Mołdawii. To wcale nie była taka krystaliczna, pozytywna postać, jak się czasem wydaje, zwłaszcza na Zachodzie.
No właśnie, a jaka była jego rola w tych politycznych przemianach, które nastąpiły w Europie Środkowo-Wschodniej? W Polsce 89, potem cały ten blok byłych republik sowieckich, Polska, Ukraina, kraje bałtyckie. Profesor Antoni Dudek z UKSW w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej stwierdził, że dla Polski, Ukrainy, krajów bałtyckich Gorbaczow był człowiekiem, który umożliwił odzyskanie niepodległości, pójście własną drogą i dlatego tak wielu Rosjan go nienawidzi.
No w pewnym sensie tak. Oczywiście, że Rosjanie go za nim nie przepadają, dlatego że kojarzą go z tym wszystkim, co nastąpiło po erze Gorbaczowa, po rozpadzie Związku Radzieckiego, czyli z tym, że z wielką smutą właściwie Rosja po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy powstaje Federacja Rosyjska, no to jest ta dekada, lata 90. To jest fatalny okres dla Federacji Rosyjskiej. To jest całkowita marginalizacja, to jest pauperyzacja społeczeństwa, to jest kryminalizacja, to jest spadek znaczenia międzynarodowego, co dla Rosjan jest przecież bardzo ważne. I dopiero Putin to zmienił, więc to tak na marginesie jest jeden z powodów, dla których Putin jest taki popularny od 20 lat, bo on, Rosjanie wstali z kolan. Rosja wstała z kolan dzięki Putinowi właśnie. Ale rzeczywiście to, co ta polityka Gorbaczowa, czyli ta słynna już pierystrojka, głaśność, czyli jawność i zmiana i przebudowa, one wprost czy bezpośrednio nam nie pomogły. Nam, w sensie państwom Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tym satelitom Związku Radzieckiego, ale w sposób symboliczny na pewno. Dlatego, że to był taki sygnał bardzo wyraźny, zresztą to było widać też wcześniej, że Związek Radziecki po prostu się sypie. Sypie się to imperium, które tu nas trzymało pod butem. Upada pod własnym ciężarem i to nam umożliwiło, że w pewnym sensie przypadkiem akurat Gorbaczow w tym czasie był przywódcą Związku Radzieckiego, to tak też go pamiętamy. Ale to nie jest taka bezpośrednia jego zasługa. On tego nie chciał. Ja też przypomnijmy, że w roku 2014, kiedy Rosja dokonała aneksji Krymu, Gorbaczow zachował milczenie powiedział, że właściwie to on by zrobił tak samo.
Z jednej strony część analityków próbuje właśnie przedstawiać, czy próbowała przedstawiać Gorbaczowa też w tamtym właśnie momencie jako takiego, czy do 14 roku też jako krytyka takiego mniej lub bardziej lub mniej rzeczywiście krytycznie odnoszącego się do Putina. Natomiast, no właśnie, co się zmieniło 2014 rok, wprawdzie on nie potępił, potem jego fundacja już w tym roku po inwazji, po agresji rosyjskiej w lutym, mówiła, że wzywa do pokoju, do zaprzestania działań, do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów pokojowych, no ale też nie było takiego wyraźnego głosu. Te komentarze czy analizy mówiące o tym, że Gorbaczow to taki radykalny krytyk Putina, chyba mocno przesadzone.
No oczywiście, że one były zawsze mocno przesadzone.
Tylko pytanie, czy to było na użytek wewnętrzny, czy na użytek właśnie jakiegoś jeszcze próbowania budowania wizerunku Gorbaczowa na świecie?
Czy on na świecie miał dobry wizerunek? Miał dobry wizerunek, bo był kojarzony z przemianami w Związku Radzieckim. Trochę na wyrost oczywiście i był kojarzony z rozpadem Związku Radzieckiego, co zresztą automatycznie oznaczało, że w Rosji był źle kojarzony, bo był kojarzony właśnie z rozpadem Związku Radzieckiego. Ale to pamiętajmy, że on był przywódcą jednak, przywódcą imperium. I to, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, no przecież to nie byli przypadkowi ludzie nigdy. To są jednak ludzie, którzy zawsze myśleli podobnie, niezależnie czy chodziło o Cesarstwo Rosyjskie, czy o Związek Radziecki, czy o Federację Rosyjską. Rosja ma być wielka, czy Związek Radziecki, czy Rosja, whatever, to nie jest istotne, jak to się aktualnie nazywa. Ma być wielkie, więc no trudno oczekiwać, żeby Gorbaczow był zdeklarowanym krytykiem Putina. Putin przecież też chce, żeby Rosja była wielka.
Zostawmy Gorbaczowa, choć no, też pewnie ocena jego działalności pewnie jeszcze długo będzie przedmiotem analizy historyków i politologów, ale też zostańmy przy wojnie na Ukrainie, która no, trwa już przeszło od pół roku i końca nie widać. Dlaczego?
Bo to już od początku było wiadomo, że znaczy od początku, myślę, że po tygodniu.
No właśnie, pierwsze dni tej wojny to wciąż jednak pojawiały się analizy, że jednak jest szansa, czy spodziewano się, że to może być kilkudniowa wojna, potem
tak,
rzeczywiście
tak,
ona
tak.
Się przyrodziła.
Na początku rzeczywiście zastanawialiśmy się często nie czy Kijów padnie, tylko kiedy.
Tak.
Natomiast teraz już myślę, nikt się na tym w ogóle nie zastanawia, bo to już jest raczej w kategoriach bajek. No, ta wojna potoczyła tak, jak się potoczyła, ponieważ myślę, że przede wszystkim decyzja o jej rozpoczęciu była decyzją w naszych kategoriach takich zachodniej racjonalności, była decyzją szaloną, bo ona była podjęta na podstawie błędnych przesłanek. Po pierwsze, taką przesłanką błędną było założenie, że Ukraina się nie będzie bronić, bo jest słaba i upadająca
i w dodatku
tak
mamy tylu tam agentów, że oni przejdą na naszą stronę.
Tak, że jest duże poparcie dla Rosji na Ukrainie, czym zapewne tego typu informacjami był Putin i Kreml karmiony regularnie i oni uwierzyli we własną propagandę, mówiąc krótko. Drugim błędnym założeniem było to, że Zachód nic nie zrobi. Zachód nic nie zrobi, bo Zachód jest słaby, zdegenerowany, zgniły, podzielony, etc. Zwłaszcza też, że to, co się w Stanach Zjednoczonych działo i ten szturm na Kapitol i to wycofanie się z Afganistanu zostało w Rosji odebrane jako symbol słabości Stanów Zjednoczonych. Ale Stany Zjednoczone nie takie rzeczy w historii przechodziły i to ich nie osłabiło strategicznie. I tym razem też się okazało, że wcale Stany Zjednoczone nie są słabe w sensie strategicznym. Więc ta wojna była jednak, teraz możemy już oceniać to z pewnej perspektywy, ona samo jej rozpoczęcie było błędem, bo ono diametralnie pogorszyło sytuację geostrategiczną Rosji. A że trwa, no będzie trwać, dlatego że po pierwsze Rosja się z niej nie wycofa, bo wycofanie się z tej wojny oznaczałoby gigantyczny spadek znaczenia międzynarodowego, utratę wizerunku, czego Rosja nie ścierpi. A po drugie to najprawdopodobniej oznaczałoby ogromne zawirowania wewnętrzne w Rosji i być może utratę władzy przez obecne elity. A niczego się tak te elity nie boją, jak utraty władzy, bo to będzie oznaczało dla nich nie tylko utratę władzy, ale pewnie majątku i życia może nawet.
No właśnie, bo te przewroty w Rosji i w Związku Sowieckim zwykle tak się kończyły, czy bardzo, bardzo często.
Tak, jasne. A z drugiej strony tylko jeszcze dodajmy, że no, Ukraina też nie może wyjść z tej wojny w tej chwili, poddać się, czy pójść na jakieś kompromisy z Rosją. Bo to będzie oznaczało de facto utratę suwerenności i być może koniec istnienia w ogóle Ukrainy jako państwa. Żadna ze stron się nie cofnie.
No dobrze, Ukraina się broni się dzielnie, Zachód jej kibicuje, ale Zachód jej też pomaga. W dużej mierze to jest ogromne wsparcie właśnie Amerykanów. Pytanie jest, jak długo to wsparcie może być przekazywane, no bo od niego tak naprawdę wiele zależy, a z drugiej strony no, co w związku z tym będzie z położeniem Rosji?
No właśnie, bo bez tego wsparcia zachodniego Ukraina nie będzie w stanie tej wojny wygrać w sensie militarnym, czyli takim celem właściwie podstawowym jest wyparcie Rosjan nie tylko poza tereny sprzed 24 lutego, ale też z tych terenów zajętych przez Rosję wcześniej, czyli z części obwodu ługańskiego i donieckiego i z Krymu. Bez pomocy z Zachodu oczywiście to jest niemożliwe, zresztą co jest dość zabawne i to właściwie trochę złośliwie to mówię, ale Rosjanie teraz sobie, i to zarówno zwykli Rosjanie w internecie, jak i wszyscy ci Sołowiow i reszta, ci propagandyści rosyjscy się żalą, że dawno byśmy tę wojnę wygrali, no ale przecież my nie walczymy z Ukrainą, tylko w ogóle z całym Zachodem, z 30 państwami, z NATO i etc. Bo byśmy inaczej, to byśmy już dawno tę wojnę wygrali. No, ale nie wygrywają.
Nie wygrywają, z drugiej strony też sięgają po jakieś posiłki, po ochotników z innych krajów. Też ogłaszają oczywiście mobilizację na dużą skalę.
Tak, ale to nie jest mobilizacja powszechna, bo to by był problem i widać, że oni tego nie chcą zrobić, chociaż dramatycznie brakuje im siły bojowej, żołnierzy. W Rosji są 4 okręgi wojskowe i każdy z tych okręgów miał wystawić jeden korpus ochotniczy. Udało się wystawić jeden taki korpus, przy czym on ma liczebność niepełnej dywizji, bo to jest, szacuje się, że między 10 a 13 tysięcy żołnierzy, przy czym to są ludzie często bez przeszkolenia albo rezerwiści po 40, etc. Więc siła bojowa tego korpusu jest raczej no, mocno ograniczona. Więc tak czy owak, no Rosja się nie może wycofać, musi coś robić.
Bez wątpienia w trudnym położeniu oba państwa są właśnie z tych powodów, o których pan doktor powiedział. No czekamy na rozwój sytuacji, będziemy jeszcze pewnie nieraz to analizować. Do naszej dziś rozmowy z doktorem Jakubem Molchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownikiem Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie wracamy za kilka chwil.